wszystkich, panie Bogusiu, oraz wszystkich gości zaproszonych na dzisiejsze posiedzenie, panią dyrektor Muzeum Saturn, panią dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, pani radna, ciszej, oraz wszystkich przybyłych kolegów i koleżanki radnych, a także witam panią naczelnik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej wraz ze swoją zastępczynią i wszystkich przybyłych gości. Szanowni Państwo, dzisiaj mamy dwa tematy do omówienia. Oczywiście później też mamy projekty uchwał do zaopiniowania. Zaczniemy sobie może od pierwszego tematu, jaki mamy. Subwencja oświatowa, dotacja przedszkolna, analiza stopnia pokrycia wydatków placówek oświatowych przez subwencje i dotacje w 2021 roku. Z góry dziękuję pani naczelnik za przygotowanie materiału, który naprawdę jest bardzo czytelny i wyrazisty, ale prosiłabym w takim małym skrócie przybliżyć ten 2021 rok i tą subwencję oświatową. Bardzo proszę.
Pani przewodnicząca, szanowni państwo, w telegraficznym skrócie oczywiście wiemy, że jeżeli chodzi o to, co kolokwialnie nazywając wpływa do nas, czyli co zasila nasz budżet, to przede wszystkim mówimy o subwencji oświatowej i o dotacji przedszkolnej. No niestety, jak wynika też z naszego materiału, potrzeby są dużo większe i ta subwencja i dotacja przedszkolna niestety nie wystarczają na to, żeby pokryć to wszystko, co jest potrzebne w naszych placówkach oświatowych, a oczywiście mówimy tutaj o naszych szkołach i przedszkolach. Mamy 6 szkół, 7 przedszkoli, to Państwo świetnie wiecie. I oczywiście tutaj pokazaliśmy Państwu, jaki to jest niewielki odsetek, jeżeli chodzi o dotację przedszkolną, bo to jest kropla w morzu potrzeb. 1 000 000 zł, patrząc w porównaniu na wydatki, które ponosimy w przedszkolach, czy 17 milionów, patrząc na wszelkie potrzeby, które mamy w edukacji, to jest naprawdę nic. Tutaj pan burmistrz, czy oczywiście całe nasze kierownictwo Rada Miasta, państwo się dwoicie, troicie, żeby wystarczyło i zawsze tak jest, dzięki Bogu. I to znaczy, że to jest super gospodarowane. Natomiast wiem, ile kosztuje to wysiłku i kiedy to porównamy, bo pokusiłyśmy się o takie porównanie tutaj dla Państwa między rokiem 2020-2021, pamiętając, że rok 2020 był to rok pandemiczny, gdzie te wydatki były też mniejsze, dzieci zostawały w domach, nauczyciele też mieli mniej godzin dodatkowych i te wynagrodzenia też były troszkę niższe. Rok 2021 już rozpędziliśmy się troszkę, co widać. Na porównaniu wydatków w roku 2020 szkoły przedszkola to 33 miliony 500, jeżeli chodzi o 2021 to już 38 milionów. Powiem tak, rozpędza się ta machina, pieniędzy nie jest coraz więcej, co pokazaliśmy Państwu porównując, ile co roku wpływa dotacji przedszkolnej i tutaj w procentach Państwo mieli w materiale, subwencji oświatowej. Oczywiście dotacja przedszkolna, dotację przedszkolną ma wpływ liczba dzieci i wiemy, że ta liczba troszkę maleje, tak? Więc tej dotacji jest mniej, ale wiemy, że potrzeby rosną, proszę Państwa, bo chociażby samo kształcenie specjalne, które mamy, my mamy oddziały ogólnodostępne, mamy szkołę integracyjną, szkołę podstawową numer 3, jeden oddział w przedszkolu numer 7, ale te potrzeby rosną. Jest gro opinii, gro orzeczeń, na które musimy pieniądze dodatkowe mieć. Oczywiście one są wliczone w subwencje, ale są one niewystarczające. Dokładnie. Także w wielkim skrócie myślę, że tyle oczywiście, żeby zasilić to, co dostajemy, tą subwencję i dotację przedszkolną, pozyskujemy tutaj dodatkowe środki w postaci dotacji celowych, ale no tak jak mówię, to nie są aż takie kwoty, które byłyby w stanie zaspokoić te potrzeby, które mamy. I oczywiście tutaj w tej tabelce na końcu porównaliśmy, jak to wygląda tak namacalnie. To jest 50%, które musi dołożyć gmina. Także naprawdę to jest ogrom, oczywiście nigdzie nie jest napisane, bo tutaj wiadomo, że niektórzy mówią, że subwencja nie powinna pokrywać w 100% niczego, że nie ma nigdzie takich zapisów, że tylko ma wystarczać na wynagrodzenie. I oczywiście u nas to jest taki przedział 75-80%, jest to modelowy. Są gminy, gdzie naprawdę ze szkoleń dowiadujemy się, że jest bardzo ciężko. U nas to fajnie wygląda, bo myślę, że to planowanie jest naprawdę na wysokim poziomie. Natomiast no nie zmienia to faktu, że te 50% skądś ta gmina musi wziąć. No i cały czas mamy nadzieję, że ta subwencja będzie rosła, ale jak Państwo widzicie z zestawień, no nie jest procentowo to taki wzrost, na jaki byśmy liczyli, także myślę, że tyle. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Naczelnik, ja standardowo mam takie pytanie, ponieważ z przygotowanego materiału na pierwszej stronie chciałam się tylko upewnić. Dodatkowo gmina Czyleć w 2021 roku przeznaczyła kwotę w wysokości 567 086,75 groszy. Chciałam zapytać, czy to chodzi o przedszkole przy ulicy Zwycięstwa?
Tak. Pani Przewodnicząca, tutaj jak gdyby dotacja przedszkolna na niepubliczne przedszkole, sportowe przedszkole Bajka, które przekazujemy, to jest prawie 600 tysięcy rocznie, ona nie jest w budżetach naszych placówek oświatowych, tylko jest w budżecie naszym. Jak gdyby to jest dodatkowy koszt, który gmina ponosi, oczywiście słusznie, bo wiadomo, te miejsca przedszkolne są potrzebne, natomiast no, obciąża to dodatkowo nasz budżet. I on jak gdyby, my nie doliczyliśmy tego do tej całości, także oczywiście proste pieniążki.
Drugie pytanie mam takie, Pani Naczelnik. Chodzi mi o wydatki za media poniesione, bo jak wiemy, są coraz to większe. Za 2021 rok była to kwota 372 067,62 grosze. Mam takie pytanie, czy mamy już porównanie z tego roku na te pierwsze rachunki za gaz? Czy te wzrosty cen są wyższe?
Pani Przewodnicząca, właśnie chyba to jest takie pytanie na czasie. Myślę, tutaj przekazujemy na bieżąco informacje na prośbę Pana Burmistrza, który to śledzi na bieżąco. Mamy realizację, jeżeli chodzi o media i już widzimy, że ta realizacja jest przekroczona. No chociażby przykład, Pani Burmistrz tu pewnie mnie wesprze, Szkoły Podstawowej numer 5. Mamy pierwszy rachunek za gaz, zużycie na poziomie zeszłorocznym, w zeszłym roku rachunek 40 tysięcy, teraz rachunek 105 tysięcy. Oczywiście, my musimy to zapłacić. Wszystkie szkoły, wszystkie przedszkola, zgodnie tutaj z prośbą też Pani Burmistrz, złożyły do PGNiG-e o jak gdyby obniżenie tych kosztów. Czekamy na rozpatrzenie wniosków. Mamy tutaj z dobrych źródeł informacji, że te wnioski jeszcze w ogóle nie zostały rozpatrzone, więc liczymy na to, że to będzie obniżone. Natomiast no, nie zmienia to faktu, że te 105 tysięcy trzeba było z budżetu wyłożyć i opłacić to wszystko. Także, no mówię, na ten moment realizacja jest dużo wyższa, jeżeli chodzi o plan, niż zakładamy. No i przypuszczam, że jeżeli te ceny będą takie wysokie, no w tych planach naszych budżetowych znowu będziemy musieli prosić o pomoc. Zupełnie coś, co było niezamierzone, tak? Bo mogliśmy się spodziewać wzrostów, ale nie sądziliśmy, że one będą na takim wysokim poziomie.
Jeszcze mam takie pytanie. Jeśli chodzi o przedszkola publiczne, tutaj mamy dodatkowo w 2021 roku przeznaczono kwotę w wysokości 237 252,47 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Proszę mi powiedzieć, czy ilość dzieci, jeśli chodzi o tą naukę, stosowania nauki specjalnej, wzrastała w stosunku do lat poprzednich, czy...?
Tak, właśnie to jest ta sytuacja, o której już wspominałam. Nawet wczoraj przygotowywałyśmy się na Komisję Edukacji i też prowadzimy tutaj również na prośbę Pana Burmistrza takie zestawienia, jak to wygląda z tą pomocą psychologiczno-pedagogiczną, jak to jest z tymi rewalidacjami i tak dalej. No, proszę Państwa, takie mam zestawienie. W zeszłym roku było 97 orzeczeń, w tym roku już jest 105, czyli 8, jak gdyby ktoś powie, no 8, no przy tak dużej liczbie, ale proszę Państwa, ta liczba jest horrendalna, naprawdę jest ogromna. Jeżeli chodzi o opinie, liczba opinii troszkę spadła, bo było 313 w 2020-2021, teraz jest 273, ale jak to się mówi, z czym to się je? To się wiąże z dodatkowymi nakładami finansowymi, które musimy ponosić. I o ile z orzeczeniem, to jest specjalna organizacja nauki i pieniążki, jeżeli wprowadzimy dzieci do systemu informacji oświatowej do 30 września, dostaniemy zwrot, oczywiście z opóźnieniem, czyli znowu musimy wyłożyć swoje, żeby tą subwencję odzyskać. O tyle przy opiniach, no takiego zwrotu nie mamy. Są tam wymagania oczywiście dostosowania dla dzieci. Prawo nakłada na nas obowiązek przyznawania tych godzin. Oczywiście robimy to rozsądnie, rozważnie, analizując potrzeby, bo to wiadomo, potrzeby młodzieży w naszym mieście naprawdę są zawsze brane pod uwagę, ale też rozważamy to pod kątem finansowym, czy stać nas na pewne ruchy. Natomiast to, co jest ważne, jeżeli młodzież, dziecko nie będzie wprowadzona do 30 września, to jest jak gdyby wszystko na odpowiedzialności budżetu miasta i no tutaj czekamy znowu kolejny rok, żeby to dziecko wprowadzić i móc jakiekolwiek środki odzyskać, żeby nie obciążać naszego budżetu. Także dziękuję.
I już ostatnie pytanie, już nie będę męczyć. Na bieżące wydatki w stołówkach szkolnych w 2021 roku przeznaczone kwotę w wysokości 1 998 20,79 groszy. Chciałam zapytać, jakie po prostu te wydatki?
Jeżeli chodzi o świetlice szkolne, to ja też, boże, o stołówki, to tutaj jak gdyby pod pojęciem stołówka rozumiemy przede wszystkim tam wynagrodzenia osobowe pracowników i to jest jak gdyby największy koszt, do tego zakup żywności, ale to jest też trzynastka, fundusz świadczeń socjalnych, PPK, szkolenia pracowników, usługi, materiały remontowe, gospodarcze, środki czystości, sanepid, wywóz nieczystości, deratyzacja, wyposażenia i materiały biurowe. Mówię to ze sprawozdań, bo jak gdyby każdy ten element analizowałyśmy osobno, także stołówka to jest, pod tym pojęciem rozumiemy wszystko. W tym roku zmieniła się klasyfikacja budżetowa, więc te stołówki, świetlice mamy 801, także dzięki Bogu już...
Tam w tych materiałach macie gdzieś porównane, ile jest wkład rodziców?
Nie. Mamy tylko, pani skarbnik, taką informację podałyśmy, zakup żywności. Tak, i sobie to zminusowałyśmy, jak gdyby nie powiększyłyśmy tych naszych kosztów.
I rodzice, jaką część pokrywają z tego 1 900 000?
Powiem tak, 1 000 000 zakup żywności, ale szkoły plus przedszkola. Jak gdyby zrobiłyśmy sumę, to był 2,20 i 1 348 000 to jest 2,21. Także to jest też przy tych 50% jak gdyby nie wykazywałyśmy tego, więc to jak gdyby nie zaburzyło nam obrazu tego jak gdyby obowiązku.
Jeżeli chodzi o żywność.
Procentowo? Nie jestem pani burmistrzu w stanie powiedzieć, mogę to za chwilkę przeliczyć, ale jeżeli na przykład...
500 coś.
Tak.
500, tak. Z tego 1 900 000
dokładnie.
Mają nam tylko wkład do kopalni.
Dokładnie. Cała reszta jest po naszej stronie, dokładnie. Zatrudnienie i wszystko, i utrzymanie.
Ja dziękuję bardzo. Czy macie państwo pytania do tego tematu?
Znaczy, ja nawet nie tyle pytanie, co po prostu chciałam zabrać głos w tej sprawie. Od zawsze, odkąd pamiętam, miasto zawsze dopadało do oświaty, no bo wiadomo, nigdy subwencja nie pokrywała tych kosztów. Natomiast ja jestem troszkę przerażona właśnie wysokościami subwencji, bo biorąc pod uwagę, mamy dane rok do roku, gdzie dotacja do przedszkoli to jest zaledwie 0,3%, no to po prostu to nawet nie jest 1%, a weźmy sobie pod uwagę, jak wszystko poszło w górę i to nie tylko jest mowa o energii i o wszystkich, ale o opłacach, o wszystkich pochodnych. Natomiast do szkół dotacja w stosunku do 2021 roku to jest 2,2%. Ja tu mam nadzieję, że jednak rząd i państwo się po prostu zreflektuje w odpowiednim momencie, bo może być tak, że w którymś momencie gminy nie będą w stanie tego dopłacić.
Pani radna, a pani myśli, dlaczego rząd nie chce wziąć na siebie prowadzenia szkół?
Ja to doskonale wiem, dlaczego. No wiadomo, bo to są odpowiednie koszty i lepiej zwalić to wszystko na banki gminy, ale po prostu zwiększenie dotacji o 2%, no to jest po prostu śmiech na sali. Ja myślę, że chyba wszystkie miasta i Związek Miast Polskich po prostu jakoś się zbierze, no bo to chyba tak to trzeba będzie zrobić.
Cały czas
i z jakimś pisem, z jakimś monitem, bo to gmina nie będzie w stanie, nawet biorąc pod uwagę to, co pani naczelnik powiedziała, koszty samej energii, no to nie, w żaden sposób nie będzie w stanie tego wciągnąć, biorąc pod uwagę Ukrainę. I to jest dodatkowe zwiększenie kosztów, bo wiadomo, dzieci poszły do szkół. Także no, jest to po prostu
rok. Cieszę, że pani radna jest bardzo ciężko podkreśliła, bo jak burmistrz narzeka, to zawsze inaczej to wygląda.
To widać po prostu czarno na białym.
To jest problem, owszem, rzeczywiście zawsze tak było, że ta subwencja była zawsze za mała,
ale
w tej chwili to już są tak rażące różnice, zresztą na Związku Miast Polskich jest to bardzo często poruszany temat. Kiedyś tak obecny senator Frankiewicz, który jest samorządowcem, który bardzo jest wyczulony do tego, że profesor pokazał, jak się rozjeżdżają te nożyce, jeżeli chodzi o dotacje i subwencje, no to od jakichś 7-6 lat te nożyce się już tak rozjechały, że no, obciążenie gmin jest przeogromne. I jeszcze przy zmniejszeniu dochodów gminom, o czym już też mówiliśmy, Państwo wiedzą, no to powoduje naprawdę, że wiele gmin będzie miało trudności, żeby pokryć te wydatki, bo to przecież wydatki bieżące są największości. No i one sprawiają...
Dodajmy do tego, że teraz likwidować szkołę, nawet jak jest nie w ogóle, nie jest to
byśmy chcieli jedną szkołę zlikwidować, żeby te koszty jakoś pomniejszyć, też nam nie pozwolili. Musieliśmy klasę 5-osobową utrzymywać, bo pani kurator nie chciała, żeby gdzieś tam wpisano, że zlikwidowano jakieś szkoły. No i to powoduje taką sytuację, jaka jest, że te koszty rosną i z tym no, my musimy się polekać i jakoś radzić. No i zamiast wydawać na inwestycje, na ulicę, no to musimy pokrywać te wydatki, bo dobrą szkołę i uczniów leży nam bardzo na sercu i wszyscy tak posiedzimy, chcielibyśmy, żeby nasze szkoły były świetnie wyposażone, wyremontowane.
No oczywiście, bo potrzeby się zwiększają, rodziców, uczniów. Tak, świat idzie z postępem, pieniędzy, oprócz subwencji.
No ale niestety jest jakaś granica, tak jak pani Lata powiedziała, jest jakaś granica, której potem przeskoczyć będzie trudno. Ja aż się boję naprawdę końca tego roku, bo już założenia w budżecie wiedzieliśmy, że trochę tych pieniędzy za mało przeznaczyliśmy na szkoły, a jeszcze przy tych rosnących kosztach mediów słyszę teraz, mają być też jakieś wielkie, co prawda, ale jednak podwyżki dla nauczycieli, no to oczywiście znowu subwencji zostanie pewno nie pokryje w dużej części tych podwyżek, no bo nauczyciele przedszkoli są zawsze na naszym gabinecie. No to znowu wzrośnie nam o kilkaset tysięcy i znowu znajdziemy się w ogromnym problemie, z którym przepraszam do dyrektorów jednostek, którzy będą znowu zbierać pieniądze, co jest niepoprawne, ale prosić o oszczędności, o to, żebyśmy jakoś ten rok zamknęli.
A czy pani burmistrz, jeszcze ja zadaję jedno pytanie, czy wiadomo, jeżeli chodzi o dzieci ukraińskie, wiadomo, że te dzieci również są w naszych szkołach?
Czy no teoretycznie tam z rządu płyną informacje, że mają być subwencje na te dzieci, mają być dotacje na naukę języka, no tylko, że na razie to jest kwestia zapowiedzi, a nie danych faktów, więc na razie wydaje mi się, że one weszły w ten nasz system bez jakichś kosztów póki co dodatkowych, no, ale miejmy nadzieję, że też będą...
Bo czy my tworzyliśmy w mieście też klasy wyrównawcze?
Nie, oddział nie.
Przygotowawcze, przepraszam.
Nie, na razie nie tworzymy takiego oddziału. Mamy 81 dzieci w szkołach, 15 w przedszkolu.
81, tak.
No z dnia na dzień tu nam się zwiększa. A ja tak teraz obrazowania powiem Państwu, że ja jak zaczynałam tutaj pracę, czyli 7 lat temu, subwencja wystarczała na płace dla pracowników szkół. A teraz musimy 3 miliony dopłacić do płacy pracowników szkół. Czyli tej subwencji nam brakuje już na dzień dzisiejszy 3 miliony na same płace. A no to jednak uchodźcy z Ukrainy generują na dzień dzisiejszy koszty, ponieważ my im dajemy te godziny języka polskiego i tutaj wyboru nie mamy.
Nie, no wiadomo, że to będą zmniejszone koszty.
A oddziały przygotowawcze, no jeżeli rozporządzenie wejdzie od września na rok szkolny 2023, no to przymierzamy się do tych oddziałów przygotowawczych, ale będziemy to robili tak rozsądnie, żeby łączyć między szkołami, bądź skupić uczniów z Ukrainy w jednej szkole, żebyśmy nie generowali kosztów. No ale powiem szczerze, na dzień dzisiejszy w nauczaniu początkowym, bo oddział przygotowawczy dzielimy na grupy wiekowe, klasy 1, 3, 4, 6 i 7, 8, to w klasach 1, 3 na razie nie ma takiej potrzeby, bo one się tam ładnie tak zmilowały, te dzieciaki, bardziej dla tych starszych uczniów. No ale na razie póki co dbamy o to, żeby oni się psychologicznie i psychicznie przystosowały do naszych warunków, a czas pokaże, czy one w ogóle tutaj zamieszkają i czy będzie dla kogo w ogóle to oddział przygotowawczy.
Tego nie wiem, jak to się
będzie po prostu. Tak, muszę, żeby na 500 tysięcy Ukraińców wróciło na te dość zachodnie tereny, także To nie wiadomo, jak to będzie wyglądało jeszcze.
To znaczy, panie burmistrzu, w większości wracają ci, co nie wytrzymują psychicznie po kilku dniach. To w większości ci wracają, którzy po prostu mają świadomość, że pozostawili tam swoje rodziny i po prostu i psychicznie wytrzymują i wracają, ale większość tych rodzin, bo tak mam 13 osób od opieku, taką swoją, co logistycznie po prostu pomaga mi w załatwieniu.
A korzystają z tej pomocy psychologicznej, którą tam uruchomiliśmy?
To znaczy, ja powiem, u mnie problem wynikł wcześniej, ja już, bo mi 7 osób przyjechało 28 lutego, no i Sosnowcu mi pomogli po prostu w gabinecie psychologicznym, bo dziewczynka bardzo się zamknęła. No i w Sosnowcu mi pomogli, jeszcze tego punktu tutaj u nas nie było.
No najlepsza informacja, że mamy 299 osób zarejestrowanych wczoraj. No, to jest ja wczoraj dużo. Przekazywałem, że było około 200, a tu się okazuje, że już 300 osób.
A PESELi 381. PESELi 381 jakieś 5 godzin temu, bo teraz to pewnie już jest.
Jak to u nas się czeka na PESEL?
No, nawet 2 tygodnie.
Tak. Teraz już są terminy na koniec kwietnia.
No właśnie słyszałam, że będzie nie lepszy.
A dużo mamy takich dzieci ukraińskich w szkołach?
15.
Szkoła, 15.
To znaczy ja powiem, że bardzo, bardzo dzieci pozytywnie odbierają nasze szkoły. Bardzo mi się podoba w szkole numer 7, nie wiem jak w innych, ale moje dzieci chodzą do studentki. Teraz w czasie rekolekcji dzieci ukraińskie mają naukę języka polskiego. Także no, są przeszczęśliwe, tak łapią język.
Jak się językowo integrują?
Bardzo fajnie łapią język, bardzo fajnie, także nawet dzisiaj tam przepytywałam po prostu jak przyszli z tego języka polskiego. Bardzo fajnie, także nasze szkoły, pani burmistrz, dziękuję, naprawdę stanęły na wysokości zadania i po prostu te dzieci
Państwa,
naprawdę mają.
Proszę, wszystkich poinformujemy, że w czwartek będą takie spotkanie z tymi rodzinami ukraińskimi, opiekunami. Tam znowu chcemy garść informacji przekazać takich najnowszych. Zresztą myślę, że teraz ta nasza strona i inne strony po ukraińsku przekazują, że większość na bieżąco naszych gości wszystko wie, ale chcemy takie spotkanie.
Bardzo trudno z ZUS-em jest.
Policja też prosiła, żeby też spotkanie było organizowane, bo oni też mają pewne rzeczy do przekazania. Także kto z Państwa radnych będzie miał chęć, to oczywiście bardzo serdecznie zapraszam też w czwartek do Kopalni Kultury.
Jeśli mogę, to tylko powiem, że biblioteka też się włącza w tą akcję.
No właśnie, już wyczytałem też.
Od kwietnia do tej chwili zarówno na Stronie Listopada, jak i na Piaskach będą takie zajęcia integrujące dzieci ukraińskie z naszymi dziećmi. Zrobimy to oczywiście bezkosztowo siłą naszych pracowników na bazie tych materiałów, które mamy, a zajęcia będą przeprowadzone w taki sposób, który pozwoli nam się tym dzieciom się skomunikować. Także
tutaj. No i ja jeszcze dodam i właśnie po pochwale. Kopalnia Kultury bardzo ładnie się włączy. Dzieci mają możliwość korzystania z zajęć w poniedziałki, takich zajęć taneczno-ruchowych. CHS przyjmuje dzieci ukraińskie, dając im cały sprzęt, buty, koszulki. Przeszczęśliwi chłopcy.
No, ale ja się Państwu powiem, że też Termy Rzymskie się włączyły, tak. Zbierały 62 tysiące złotych, które przekażą na zakup sprzętu dla żydaczowa takiego ratowniczego. Także no, też się cieszę, że firmy te nasze działające na terenie miasta też się włączyły bardzo aktywnie i każdy pomaga jak może. To bardzo miło to słyszeć.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze coś Państwo chcecie dodać w tym temacie? Ja bardzo dziękuję. Pani naczelnik, Pani zastępcy, Pani burmistrz, jeśli Pani mają ochotę, można zostać. Jeśli nie można, nas zostawić.
Mogę, to ja wrócę do swojego powiedzenia. Dziękuję Państwu bardzo.
Szanowni Państwo, przechodzimy do drugiego tematu. Analiza realizacji planów finansowych, w tym wykorzystania dotacji podmiotowych i inwestycyjnych przez instytucje kultury w 2021 roku. Jest to Miejska Biblioteka Publiczna i Muzeum Saturn. Zaczniemy może, Pani Dyrektor, od Miejskiej Biblioteki Publicznej i też bym prosiła takie skrótowe przedstawienie tego 2021 roku.
Jeśli Pani Przewodnicząca pozwoli, to ja oddam głos Głównej Księgowej.
Bardzo proszę. Dobrze. Bardzo proszę.
Dzień dobry Państwu. Analizują także wykonanie planu finansowego biblioteki. Zarówno przychody, jak i koszty zostały wykonane na prawie 100%. Wprawdzie plan musieliśmy zweryfikować pod względem realizacji zamierzonych działań ze względu m.in. na uwarunkowania pandemiczne. W ramach podejmowanych działań zrealizowaliśmy dwa projekty. Jeden ze środków budżetu miasta Czeladzi, to było na to w mieście. Drugi projekt był dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury. Tam otrzymaliśmy 15 700. Ponadto w zakresie działalności inwestycyjnej zrealizowaliśmy dwie dokumentacje na modernizację kopalni kultury i drugą na modernizację miejskiej biblioteki.
Chodzi o, przepraszam, ten drugi projekt to chodzi o tą windę, tak?
Tak,
nie tylko.
To jest winda. Winda to jest mały procent tylko. Można przy okazji powiedzieć komisji, co zrobiono w ramach tego programu.
Szanowni Państwo, no, mam nadzieję, że biblioteka ulegnie takiej gruntownej modernizacji, ponieważ naszym zamiarem jest zrobienie tam windy, to podstawa była, ale też nie na sposób używania, ponieważ nasza kotłownia już jest trochę przestarzałą kotłownią, plus do tego fotowoltaika, plus modernizacja wnętrz. To pozwoli nam później bardziej na oszczędność, bardziej na fotowoltaikę, no i to ekologiczne źródło ciepła, jak będzie pompa. Ta pompa będzie też, jest w naszym zamiarze, wykorzystanie tej pompy, która będzie taka kompatybilna z tą kotłownią, która też już jest, żeby w sytuacjach jakichś ekstremalnych wykorzystać z prądu, tylko właśnie skorzystać z tej jeszcze olejowej, która jeszcze może troszeczkę posłuży. Modernizacja wnętrz, no to chcielibyśmy nareszcie tą bibliotekę odnowić, bo ona od 14 lat była niemalowana nawet. I chcielibyśmy tam galerię, która jest na parterze i która jest taką wizytówką, również do spotkania prowadzić do takiego stanu fajnego. Mamy na to projekty, najpierw to były takie projekty aranżacji tych wnętrz, no teraz już są to projekty. Konkretne projekty budowlane, mamy pozwolenia na budowę. Jesteśmy po pierwszym przetargu dotyczącym montażu tych robót budowlanych, czyli montażu windy i wszystkich robót budowlanych z tym związanych i malowań. I przed drugim przetargiem, dlatego że dotyczącym fotowoltaiki montażu pomysły się pani znamy już w wyniku tego przetargu, bo pierwszy przetarg musieliśmy unieważnić, on się już robił, ale musieliśmy go unieważnić z uwagi na to, że parametry pompy, którą producent chciał dostarczyć, wykonawca chciał dostarczyć, były zbyt niskie, jeśli chodzi o nasze oczekiwania, nie chcieliśmy tam pompy byle jakiej, tylko taka, która posłuży przynajmniej metal. Mamy nadzieję, że się rozstrzygnie jeszcze w kwietniu, dzięki temu, że pan burmistrz tutaj bardzo przychylnie podszedł do biblioteki, uzyskaliśmy dodatkowe środki z miasta, które wcześniej nie były przez nas planowane. Planowaliśmy, że pozyskamy jako wkład własne środki z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wszystko na to wskazywało, że to się uda. Złożyliśmy stosowny wniosek, mieliśmy zapewnienie, że tak, jesteście tutaj właściwie. No jest pewne, tak, że dostaniemy. I bardzo dostaliśmy odpowiedź, że środki zostały wyczerpane i w związku z tym ich nie otrzymamy. Zwróciliśmy się teraz też do Petronu z wnioskiem o dofinansowanie z tego funduszu dostępności tej windy. Też będziemy oczekiwali na wynik tego. Mamy nadzieję, zwróciliśmy się z prośbą o duży wynik, 250 tysięcy. Na pewno to nie jest tak, że jeden do jednego, że nawet gdybyśmy dostali 250, to będzie przeznaczone w całości na windę. To raczej będzie windę plus te działania, które będą poprawiały dostępność, wymienili działania. No ale zrobiliśmy co mogliśmy z tej sprawy. Zobaczymy, czekamy teraz na wynik drugiego postępowania przed osobami, no bo to było tak i tak. Z ministerstwa, bo nie wiem, czy on zaczęła, tak? Nie zaczęło się od tego. Właśnie. Zaczęło się od tego, że złożyliśmy w zeszłym roku w sierpniu wniosek do Ministerstwa Kultury o grant na infrastrukturę bibliotek.
to była w naszych szacunków prace, które chcielibyśmy wykonać, powinny były się zawrzeć wtedy w kwocie 1 400 000. Dostaliśmy na porządku odpowiedź odmowną, ale odwołaliśmy się od tej odpowiedzi odmownej. W rezultacie dostaliśmy 995 tysięcy, to było w grudniu ubiegłego roku, na te nasze działania. Kwota była duża, 995 tysięcy, wydawało się, że jest naprawdę kwota, która duży stopniu zabezpieczy wykonanie tej inwestycji. No niemniej okazało się, że część tej kwoty, czyli 200 tysięcy, trzeba było zrealizować jeszcze w ubiegłym roku, w grudniu, w drugiej połowie, co było niemożliwe, dlatego że do uruchomienia takiej kwoty musimy mieć przetargi. Nie da się tam zrobić niczego, co by było jakimś działaniem pozorowanym. Dlatego te 200 tysięcy, no niestety, ale musieliśmy. Docelowo mamy z tego ministerstwa kwotę bezzwrotnej, to jest dotacja, prawie 800 tysięcy. To jest prawie tak jakiś konkretny już wymierny pieniądz, biorąc pod uwagę, że no, biblioteka prędzej czy później by tego wymagała. No, na pewno modernizacja tych wnętrz, dlatego że już kolejny zapis biblioteki który wykazywał proste rzeczy, ale malowania, wymiany instalacji elektrycznej, bo ona się wręcz już przepalała. Także rzeczywiście takie działania podejmować do razie.
Ja może uzupełnię na ten cel, w związku z tym, że Państwo nie otrzymali tej pożyczki częściowo umarzonej i już w ramach kompetencji Pan Burmistrz przesunął 670 tysięcy na dotację i w uchwale, którą się będę prezentować w sprawie zmian w budżecie, jest jeszcze dodatkowe 170 tysięcy, czyli z naszego budżetu wyjdzie 840 tysięcy, jakby to finansuje tą inwestycję, czyli to będzie 50 na 50 zewnętrzne środki i nasze środki.
Także Państwo mają i tamten rok, i nowy rok już omówiony, można powiedzieć, inwestycyjny.
Za rok nie musi się.
Dziękujemy za wyrozumiałość i za pomoc. Bo naprawdę stanęliśmy w którymś momencie w bardzo trudnej sytuacji przy odmowie z Banku Gospodarczego.
No niestety projekt na rozbudowę kopalni kultury musi poczekać na swój czas. Pani kierownik, Pani radna trochę z ubolewaniem przyjęła ten fakt, ale nie damy rady, ponieważ ten projekt jednak kosztuje więcej niż to, co spodziewaliśmy na początku, ale mamy go i miejmy nadzieję, że może w przyszłym roku uda się go zrealizować.
Dobrze, czy ja też. Może Pani kontynuować dalej.
W ramach jeszcze pozyskiwania tych środków zewnętrznych chciałabym zmienić, że działań podejmowanych w 2021 na 4 różne wnioski do ministerstwa uzyskaliśmy 4 dofinansowania na łączną kwotę 40 tysięcy, przy wkładzie własnym 11, który będziemy finansować w ramach wydatków z 2022 roku w ramach dotacji. Tak jak wspomniałam, przychody i koszty zostały wykonane prawie w 100%, choć finalnie wynik biblioteki zakończył się stratą 3 350 zł. Wynikało to jakby z ostatecznego rozliczenia pozycji kosztu podatku VAT, który jest rozliczany z działań kopalni kultury. No i niestety jakby przez ilość działań nieodpłatnych jakby no finał był taki, że korekta podatku VAT wyniknęła na poziomie 14 500 zł, co jakby diametralnie zmieniło wynik finansowy biblioteki.
No, ja to chciałam zapytać.
Tak, tak to wygląda, że mimo że to są działania bardzo społecznie potrzebne, to jeśli one są nieodpłatne, to ponosimy na to stratę. I czasami rozważam, ja nie wiem, czy to słuszne, ale odpłatność chociażby złotówka symboliczną po to, żeby nie tracić tego podatku. Nie wiem, jak to będzie odebrane i czy to w ogóle jest dopuszczane, ale dopuszczane jakby tutaj ten skutkowy kierownictwo, ale to się sprawdzi.
Myślę, że rok poprzedni był szczególny, bo też dużo imprez, na pandemię nie mogło się odbyć, też liczba korzystających była dużo mniejsza niż spodziewaliśmy się.
Wiadomo, ja mogę.
Może pierwsza ja, dobrze?
Tak, pani przewodnicząca.
Mam pytanie do pani kierownik Kopalni Kultury. Jeśli chodzi o przychody z tytułu sprzedaży biletów, mamy w 2021 jest to 61 937 zł i 40 groszy. Proszę mi powiedzieć, w porównaniu na przykład z rokiem, bo wiadomo, rok 2020 był rokiem pandemicznym, ale w porównaniu z rokiem 2019, jakie były przychody ze sprzedaży biletów?
O, myśli, bo akurat w roku 2019 było bardzo wysoko, to 180.
Tam było 180 tysięcy, natomiast tam mieliśmy dwie duże imprezy, między innymi obchody Roku Niepodległości, dlatego tam było 180 tysięcy. Natomiast rok 2020 to było 52 tysiące, 2021 61.
Tutaj też trzeba wziąć pod uwagę obłożenie, jakie nawet gdybyśmy mogli imprezy prowadzić, a pani kierownik robiła wszystko, żeby maksymalna ilość ludzi weszła, no to jednak obostrzenia sanepidowe były dość duże,
nie pozwalały na
30%. Mieliśmy kontrolę. Proszę mi wierzyć, jeszcze miałam kontrolę sanepidu 2 tygodnie temu odnośnie pandemii. Także i obostrzeń pandemicznych. Także musieliśmy chcąc zwracać na to uwagę.
Oczywiście. Ja nie mam więcej pytań. Czy państwo macie w
temacie? Ja jeszcze bym przewodnicząca.
Oczywiście, bardzo proszę.
Jako takich pytań, no nie ma. Wszystko jest jasno, przepisy napisane. Wiadomo, że te środki muszą być tak wydatkowane, jak są wydatkowane. Ja tylko powiem, że nasza biblioteka w ogóle ma szczęście, zresztą od lat, ma szczęście do cudownych pracowników, do cudownych ludzi i naprawdę za tę kwotę, bo wiadomo, że tam jest bardzo duża ilość pracowników i naprawdę radzi sobie świetnie. Może faktycznie ten ubiegły rok nie był taki szczęśliwy, nie w związku z pracą biblioteki, tylko COVID-em. Ale zawsze działo się bardzo dużo na każdej niwie, w szkołach, na akcjach letnich, po prostu bibliotekę naszą zawsze było widać, proszę,
że pracownikom
naprawdę od lat biblioteka nasza funkcjonuje świetnie. Także,
no bardzo proszę pani radna.
A ja już bardziej prozaiczne pytanie dla o pieniążkach. Jak będzie funkcjonowała biblioteka w czasie remontu?
Jak będzie funkcjonowała? Dzisiaj mieliśmy podpisanie umowy z wykonawcą i był również obecny kierownik budowy. Do poniedziałku ma nam dać harmonogram tych prac, które będą kolizyjne, jeśli chodzi o możliwość przyjmowania naszych czytelników. Niektóre prace będą kolizyjne, ale ponieważ zaczniemy od prac na poziomie -1, czyli w piwnicy, to wydaje mi się, że jeszcze przez miesiąc bezpiecznie nie będziemy biblioteki zamykać. Chcielibyśmy oczywiście zrobić wszystko, żeby biblioteka jak najkrócej była zamknięta, ale też trzeba sobie zdawać sprawę, że taki remont to nie tylko te sprawy techniczne związane z tym, że będzie zmiana na przykład wykładziny i technicznie po prostu nie będzie możliwości chodzenia tam, ale to też takie rzeczy, które dotyczą zabezpieczenia naszych książek, bo nawet jeśli będzie można tam wejść, to chcielibyśmy, żeby książki regały były zabezpieczone, żeby się niedużo przy tym nie zmieścić. Harmonogram prac poznam dopiero w przyszłym tygodniu, dopiero pod koniec tygodnia będę mogła mieć. Umówiłam się z wykonawcami, że nie będzie takiego działania, które by powodowało zamknięcie z dnia na dzień. No, z dwutygodniowym wyprzedzeniem będziemy wiedzieli o takiej akcji, że niestety trzeba będzie zmodyfikować działania. Być może, że pracownicy będą mogli wejść i książki odszukać i podać komuś na parterze, ale nie gwarantuję z uwagi na to.
Może dobrze byłoby przekazać pani dyrektor taką informację, że będzie remont.
Tak, tak, to będzie wszystko tak. Może wszystko będzie na przykład media, to będzie do miasta podane też.
Też to jest zapisane w głównych, może to
ale oczywiście, że tak.
W tym wyjątkowym okresie jest skorzystać z którejkolwiek chwili. Przecież w tej chwili mamy jeszcze 3, także nie ma problemu.
Czy jeszcze? Pani radna ma jakieś?
Ja dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor, pani księgowej, pani kierownik. Jeśli macie pani ochotę, możecie zostać z nami. A jeśli nie, to dziękujemy. Szanowni państwo, przechodzimy do analizy realizacji planów finansowych, w tym korzystając z dotacji podmiotowej. przez instytucję kultury, jakim jest Muzeum Statów w Przeladzi. Witam jeszcze raz ponownie panią dyrektor i bardzo bym też prosiła o...
Proszę Państwa, ja może takim właśnie wprowadzeniem rozpocznę, później oddam głos również mojej ciekawej. Natomiast pewno też nie powiem nic nowego i zaskakującego, bo ciągle tutaj to pada, że ten rok ubiegły był rokiem absolutnie nie takim jak każdy normalny przeciętny rok. Powiedziałabym, że nawet jeszcze gorszy niż rok poprzedni, ponieważ tych lockdownów, tych zamknięć, tych obostrzeń, które skutkowały niemalże przez cały rok, no bardzo odczuliśmy to. I tak de facto możemy powiedzieć, że jeżeli, o ile udało nam się realizować w miarę wystawy, które planowaliśmy i osoby w bardzo ograniczonej liczbie, bo pamiętajmy, że Muzeum Saturn mieszczące się w willi, pomieszczenia też ma małe, więc najczęściej było to ograniczenie do 3-5 osób, które mogły wchodzić. Natomiast na pewno już od połowy roku staraliśmy się tak, aby zrealizować zaplanowane na ten czas. Czy powiem więcej, poprzesuwaliśmy nawet z pierwszej połowy roku, jak na przykład te nasze największe wydarzenia, jakim jest Noc Muzeów, Industriada, one się odbyły we wrześniu. Odbył się również piknik historyczny, który, ponieważ był na terenach zielonych, w terenach otwartych, więc absolutnie też przyciągnął i zupełnie się sprawdził. Udało nam się właściwie zrealizować tę drugą część roku absolutnie bez problemu. Ale też, proszę Państwa, nie będę ukrywać, że te rzeczy zaplanowane na pierwszą połowę roku no, nie udało się zrealizować. Musieliśmy odwołać kilka wykładów, musieliśmy jakąś wystawę no, niestety usunąć i nie została zrealizowana. I tak samo było również z koncertami. W związku z tym na pewno będzie pytanie, no to w takim razie co z tymi pieniążkami, które zostały. W pierwszej części i w takiej znacznej części przesunęliśmy również na zadania statutowe, które możemy realizować, a w jakiś sposób nie wpływa nam obecność widzów czy możliwość puszczania osób, czyli przede wszystkim działalność wydawnicza. To te rzeczy, na które zresztą tak prawdę powiedziawszy zawsze brakuje troszkę pieniążków. Więc w tym roku udało nam się oprócz oficyny saturnowskiej, która ukazuje się od 10 lat, jest kwartalnikiem, więc te 4 numery w ciągu roku, oprócz tej jednodniówki na Saturnie, czyli wydawnictwa towarzyszącemu Industriadzie i kalendarza historycznego, który też 9 lat ukazuje się, udało nam się wydać, zaczynając od takich najmniejszych rzeczy, mapkę do zwiedzania starych piasków, tak? czyli tych zabytkowych piasków z zaznaczeniem nawet tych obiektów, które nie istnieją. Druga rzecz to broszurka o Janie Brzostowskim, to był dyrektor techniczny kopalni Saturn. Rozpoczęliśmy tym samym taki cykl inżynierów właśnie zasłużonych, inżynierów zagłębiowskiego czy czelackiego górnictwa. Ta broszurka o tyle ciekawie, że dołączana jest do oficyny saturnowskiej. Kolejna rzecz, to już są takie większe dwie publikacje, które też cieszymy się, że nam się udało zrealizować, to obraz Czeladzi ulicami malowany, zrobiony na podstawie wystawy, która była prezentowana w kwietniu, w maju. Kosztowała nas dużo pracy, przygotowań i stwierdziliśmy, że szkoda, żeby tak przeszła. Więc z tego ukazała się bardzo ciekawa publikacja, taki rodzaj folderu, katalogu, albumu. No i druga część absolutnie bardzo książki poszukiwanej, a mianowicie Kreis Benzburg, to jest album poświęcony, albo tak, album fotografii wykonanych przez niemieckich fotografików w czasie II wojny światowej, pokazujący powiat będziński. To absolutnie niepublikowane, nieznane, odnalezione fotografie i to już była ta druga część. Też udało nam się jeszcze to zrealizować. Proszę Państwa, ale jeszcze te fundusze starczyły nam, że kupiliśmy sprzęt nagłośniający do elektrowni i do nas, bo to już była naprawdę no, taka nasza pięta achillesowa, że czasem świetnie przygotowana wystawa, tak w galerii się zdarzało, no nagle wysiadał sprzęt kompletnie nieprofesjonalny, więc też udało nam się tutaj po prostu to zrobić. Jak Państwo zobaczycie, również pewno przy takiej większej analizie dość duże mamy wydatki na materiały do remontu. One są dosyć spore, ale uważam, że to i tak jest bardzo korzystne dla nas, ponieważ od kilku lat współpracujemy z kuratorem i wykorzystujemy po prostu skazanych. Czasem przychodzą tacy skazani, którzy wykonują absolutnie najprostsze prace, czyli sprzątają gdzieś, dajemy, bo mamy również, pamiętacie Państwo, cmentarz żydowski pod naszą opieką. I bardzo często właśnie tam do grabienia liści, do takich bardzo prac. Czasem właśnie, jak już widać, że nasze ogrodzenie mocno skorodowane, kupujemy farby, ale już mamy robociznę za darmo. I w zeszłym roku udało nam się pomalować dosyć sporo pomieszczeń w elektrowni, dlatego dużo farb i tak samo nasze pomieszczenia. Nasze pomieszczenia właściwie co rok sale wystawiennicze musimy malować, ponieważ jeżeli są wywieszone jakieś tablice, no zostają ślady i po prostu jest to niezwykle brudne. No i myślę, że chyba to były te nasze takie główne wydatki, które być może inaczej by wyglądały, gdyby nie było pandemii. Także to nam się tutaj absolutnie udało gdzieś pewne rzeczy. No i muszę też wspomnieć, bo tu nie jest to wykazane, ale nie da się ukryć, że ogromnie dużo pracy, ogromnie dużo zaangażowania, pracy absolutnie w różnych godzinach. Udało nam się zrobić projekt koncepcyjny wystawy stałej w Cechowie. W tej chwili już jesteśmy po rozstrzygnięciu zawiadania ofertowego na projekt wykonawczy i już jesteśmy do podpisania. Także kolejne mnóstwo pracy. Ja tylko przypominam, że my mamy w muzeum 8 osób, w galerii 7. Także no nie jest to jakaś wielka etapa, którą nie wiadomo co można robić, ale jakoś nam to idzie. Ja tylko wspomnę, że w galerii mimo wszystko 14 wystaw odbyło się. No i myślę, no i też jeszcze się musimy pochwalić, że galeria i pan Jan Powałka uzyskali nagrodę, jeśli jest zapomniał. To to była nagroda za zeszły rok, czyli też dostarczam. No ja bym dla tytułu wstępu. Bardzo proszę, czy pani księga może przedstawić, czy państwo macie.
Pani dyrektor, to wcale nie był tytuł wstępu. Nie. Bo miała pani moje wszystkie wątpliwości i chyba nie będę zadawać pytań.
Proszę pani dyrektor, mam bardzo długi wstęp.
Bardzo proszę. Jak już przedstawione materiały, my tutaj również, jeżeli chodzi o przychody i koszty, są mniej więcej na poziomie praktycznie 100% wykonane. Ale tutaj, jak już pani dyrektor powiedziała, staraliśmy się te środki, które gdzieś tam zaoszczędziliśmy, powiedzmy właśnie na imprezach, przesunąć na takie rzeczy, które wydawało nam się są niezbędne, ale też żeby to nie były pieniądze wydane tak po prostu, tylko żeby to były spożytkowane na
jakieś... Sensownie, tak.
Analiza była na bieżąco tutaj. Jeżeli chodzi o sprzedaż, no akurat w tym roku właśnie ze względu na wydawnictwa mamy troszeczkę większe przychody, że tak powiem, z tytułu wydawnictw. No niestety mamy mniejsze z tych imprez biletowanych, ale to zawsze jest ten rok, kiedy wydawnictwo wchodzi, że tak powiem, na rynek, zawsze mamy tą sprzedaż trochę fajniejszą, tak to powiem, a później niestety no, te stare wydawnictwa już nie cieszą się aż takim powrotem, więc te ceny też są i niższe, no i też wiadomo, że ta sprzedaż jest niższa. No w zeszłym roku no, niestety, jeżeli chodzi o imprezy biletowane, to mieliśmy słaby ten rok był. Tym bardziej, że no, myśmy wprowadzili od pewnego momentu już koncerty są biletowane, więc tak liczyliśmy na to, że na złego troszeczkę, że tak powiem, ten budżet będzie lepszy. Niestety taka sytuacja jest, jaka jest.
No ale też macie fajne Państwo pomysły, że jeżeli nie wydatkujemy na to, to możemy spożytkować na coś innego. Poza tym chciałam też pochwalić bardzo fajny pomysł z czekoladami świątecznymi, która również sama zakupiłam kilka. Także coś fajnego, innego. Tak.
Jest coś innego.
Tak, szkoda zjeść.
Piękne magnesy, słuchajcie, także też
można zakupić.
Ale takie naprawdę, powiedziałabym, stylowe.
I są stałe sprzedaży.
Tak.
A te golady będą jeszcze, bo
są cały czas. Są cały czas, także na święta bardzo proszę. Znowu można kupić. Ja powiem Państwu, że naprawdę czasem ludzie przychodzą, wyjeżdżam do Niemiec, potrzebuję. Macie ciemne i jasne. Także jest rozdobra jakaś taka ciekawostka. A cena no nie jest taka bardzo przerażająca, bo 13 zł. No pewno więcej, ale jest to tak.
Ale brawo za pomysł, bardzo brawo. Czy macie
Ja oczywiście chcę podziękować za kalendarz historyczny, który trzymam dla potomnych od samego początku. Mam każdy kalendarz zapakowany, bo to kiedyś naprawdę będzie unikat. I po prostu zdejmuję ze ściany i mentalnie chowam, żeby i przetrzymuję.
Ja odcinam tylko sam kalendarz.
A ja nic nie odcinam, ja trzymam w całości po prostu i bo po prostu to kiedyś będzie dla moich prawnuków, to naprawdę będzie
historycznie,
to jest bardzo cenne. Naprawdę bardzo cenne.
Mamy tak trochę takich stałych, którzy już nie mogą się doczekać i absolutnie muszą mieć kalendarz.
Tak. I chcę powiedzieć odnośnie właśnie tych imprez, które, bo chcę powiedzieć, że w ogóle muzeum jest moja sąsiadka. Vis-a-vis. W związku z tym jesteśmy bardzo blisko, aczkolwiek po prostu biorąc pod uwagę, że ludzie wjeżdżają z całej czeladzi, no to ja już mówię, nie będę zajmować miejsca. I, bo chcę powiedzieć, że jest ogromny niedosyt, jeżeli chodzi o imprezy, bo powiem tak, ludzie się skarżą, że no chcieliby skorzystać, a mówię, jakoś tam ciągle same osoby chodzą. Nie wiem, czy to jest prawda. A to, że tych biletów może, bo wiadomo, lokalowo to muzeum jest takie, jakie jest i dużo więcej osób chciałoby skorzystać, no ale no, wiadomo, ze względu na ilość miejsca nie są w stanie, no jest w mieście taki niedosyt po prostu mieszkańców.
Ale chyba też już ludzie są zmęczeni pandemią i oczekują.
I teraz
ja powiem Państwu, że my już właściwie teraz na koniec marca mamy jak gdyby za sobą 4 spotkania, wykłady, czyli nie jakieś tylko koncerty, na które zawsze przychodzi po 100 ludzi, ale właśnie na spotkania, że czasem mogło się zdarzyć, że niewiele tych osób przychodzi i cały czas jest sporo osób, bardzo dużo nowych. Sosnowca gdzieś przyjeżdżają, gdzieś osoby, które ja nie znam.
No to chyba jeden drugiemu mówi tak, po prostu tak, i jakoś się porozumiewają, ale no jest masa osób, które po prostu no nie dostają się po prostu. No, ale można wydać. Może właśnie. I chciałam jeszcze zapytać, przepraszam, jeszcze mam jedno pytanie właśnie odnośnie energii, bo powiem szczerze, że koszty energii już za ubiegły rok są straszne. Galerii 113
tysięcy. 113 tysięcy.
Muzeum 36 i po prostu.
Galeria jest
podwyższona. Aż jak to będzie miejsce. Jak to będzie w tym roku?
No, że też
nie może. Czyli ja mówię, przepraszam, że ten pierwszy rachunek Galeria Sapec, normalnie mieliśmy na poziomie tam 3800 czy 900, przyszedł
7900. No właśnie,
czyli to prawie.
No. A tu 113 za ubiegły rok, no to dziękuję.
A wystąpiliśmy o obniżenie, jak gdyby,
aha, nie, tak. No
właśnie, nie mam szansy,
Proszę Państwa, dlatego bardzo się cieszę, że ten duży obiekt, który teraz się wybuduje, że tam postanowiliśmy, że będą używały pompy ciepła.
Właśnie.
I to najtańsze źródło ciepła, bo to ogromny obiekt, koszty były ogromne. Natomiast będą pompy ciepła, które są panele, będą słoneczne, więc na szczęście ten obiekt już zresztą tak do tego przechodzi na pompę ciepła, no i to taki wynik, aby każde nowe przedsięwzięcie właśnie zabezpieczyć tego typu ogrzewanie, bo te koszty rosną i będą rosły jeszcze dalej. Natomiast tam jest podłączone do centralnego ogrzewania, to i tak te koszty są mniejsze niż gdyby było dla gazowe. No one wszędzie rosną, wszędzie rosną.
No nic, dziękuję bardzo. No i oczywiście dziękujemy również.
Ja chciałam się mieścić na osób, którzy mogą uczestniczyć w koncercie.
W koncercie, jeżeli nie ma ograniczeń, to może być ponad 100-120. No a teraz przebiegamy na dwie sale, robimy chciałam oraz do drugiej. Natomiast w tej chwili, no to tak 80-60. No bo było, że trzeba było zrobić.
No ale to z drugiej strony nie usłyszeć to, co pani radna mówi, że są skargi, że miejsc brakuje.
Tak, tak. To, nie, no to, to znaczy ja słyszałam, tak, 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 ciągle chodzą ci sami.
Tak, tak. No, no,
szanowni Państwo, ja tylko powiem, no jednak biletowanie też odrobinę ograniczyło.
Ale bardzo dobrze.
W momencie, kiedy były jeszcze niebiletowane, no to po prostu no, zdarzyło nam się, że w pewnym momencie nie zapomnę.
Tak,
tak, tak, tak. Żukowska koncert i ludzie przyjeżdżali, ja nie wiem skąd, z całej Polski i w pewnym momencie musieliśmy zamknąć, bo już nie mogli. Część osób się
a poza tym, jak się zapłaci, się bardziej docenia. Ja mam takie doświadczenie.
Tak,
tak. A opłata jest taka teraz?
10.
No, to przecież to tak
nie jest trochę jakoś tak bardzo dziwne. Ale to już jest taki, że warto przyjść, a nie wyrzucę
wiele. Dobrze, ja chciałam podziękować obydwu panią dyrektor, zarówno pani dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, jak i pani dyrektor muzeum. No i gospodarujcie pani tak dalej, oby ten rok, który jest, również był dobry, owocny i uświetniał nam fajne pomysły. Także dziękuję bardzo również panią księgową.
Dajcie panie.
W Italii, ja mówię, w Italii.
Bardziej się pokazała. Dobrze, szanowni państwo, przechodzimy teraz do zaopiniowania. Do zaopiniowania projektów uchwał. Poczekamy. Coś nas mało się zrobiło.
Karta dwa razy
do karki wsadzono. Poszły panie, to nie przyznamy im pieniędzy.
Dobra. Przechodzimy, szanowni państwo, do zaopiniowania projektu 49 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażników, ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Czelak za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, a także w ćwiczeniach i szkoleniach. Ja chciałam tylko przypomnieć, że zawsze podejmujemy takie uchwały co dwa lata. W tej chwili wiem, bo też miałam z tym do czynienia w swojej pracy zawodowej. Zmieniła się ustawa o ochotniczych strażach pożarnych. W związku z tym też musimy podjąć nową uchwałę. I zgodnie z artykułem 15 tej uchwały, zgodnie z tym przepisem, przytoczę może, że strażak ratownik OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu, doświadczeniu, otrzymuje niezależnie od otrzymanego wynagrodzenia ekwiwalent pieniężny. W nowym projekcie uchwały jest to 16 zł w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej i 10 zł za godzinę udziału w szkoleniu lub ćwiczeń. Nie wiem, czy pani
radnik. Nie wiem, jaka jest w Sosnowcu, ale prawie w naszym powiecie mamy najwyższe stawki.
Mniejsze są.
Nawet.
A ja miałam powiedzieć, że to takie
jest 10 i 8.
Wójtowie nas oskarżają, że robimy złą robotę, bo narzekają w innych.
Ale to jest netto czy brutto, przepraszam?
Brutto.
To jest
ryczał.
To znaczy ja chciałam powiedzieć, że to za mało.
No nie.
Ja
właśnie dlatego mówię,
że... No jeszcze doczytałam, że to dwa lata niezmienione jest, że to jest właściwie stawka z 2020 roku.
Najwyższe stawki w całym powiecie.
Tak, pan burmistrz mówi
prawdę. Bardzo zadowoleni są nasi ochotnicy, bo wiedzą, że ich bardzo szanujemy i wypłacamy do jakich bardzo jest ochotnicy.
A przepraszam, a ile ta jednak 175 wynosi?
Nie wiem, ale dużo więcej.
No właśnie, jak się domyślam.
Nie wiem. Nie
pamiętam, że operacja. Także bądźmy dumni z tej kwoty, bo ona jest naprawdę...
A strażacy też są dumni? Czy strażacy też są dumni z tych 16 zł?
Myślę, że tak, bo oni są zadowoleni.
Są zadowoleni?
Ja jestem zadowoleni, to
już że w naszym mieście ich doceniamy, a wójtowie innych gmin nie bardzo, bo mówi, słuchaj, bo wszyscy chyba wczoraj to dają, a u nas to nie.
Ja mogę sobie wyjaśnić, dlaczego wybrak jest mniejsze, bo... No mamy na szczęście, ja to mówię, na szczęście jedną staż.
Wydaje mi się, że mamy górny pułap. Wydaje mi się, że to jest górny pułap dopuszczalny.
Znaczy w Sosnowie teraz będzie przyjmował tą uchwałę nową w kwietniu, ale według starych zasad było 10,8 zł.
U nas było i tam 13, są... bo rozmawiałem ze strażakami, było 13.
No tak, no, że górny pułap mamy.
Znaczy by nawet to nie zmieniło 2000.
I są dwa OSP.
No, to będzie 16, przegłosujemy.
W mniejszych miejscowościach, mówię ci, to jest 16 grudnia. Tak jak pracowałam w Rzecicach, to było 7 straży, więc tak
samo
ratowników. Oni teraz po prostu nie stać
na
te...
13?
Nie. Teraz
mieli
13.
13.
13. 13. 13. 13.
Nie,
to
się kwota nie zmieni.
A u nas
nie,
mają...
Nie, 16
ma wyższamy. Tak, wyższamy. A na dodatek u nas mają bardzo dużo wyjazdów. Jak wiecie Państwo, w ubiegłym roku to mieliśmy na pierwszym miejscu wszystkich na samym Śląsku, jeżeli chodzi o wyjazdy, także tych kwot one się mnożą i całkiem spore pieniądze na to przeznaczamy.
To jest za każdą rozpoczętą godzinę. No to też. Są zadowoleni.
Nawet. Nie no, to ty, akurat nie, straż, się, straż pożarna są to te osoby, które należy doceniać po prostu, tak. Bo raz, że ta praca jest nie zawsze, ale w wielu wypadkach jest niebezpieczna.
Tak, ale pamiętajmy, że to jest ochotnicza straż, wszyscy pracują ochotniczo, to taka rekompensata za
utracony zachody, tak.
Poza tym nie tylko biorą udział w pożarach, prawda? Bo
tak, no różne akcje, inne, tak, oczywiście, że tak.
Dobrze, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały 49? Dziękuję, czyli wszyscy obecni. 6, tak, nie ma jednej osoby. 6 głosów za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Opinia pozytywna. Przechodzimy do projektu numer 56 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Żydaczów na Ukrainie. I tutaj jest to kwota 100 tysięcy. Oczywiście miasto Czeladź otrzymało od naszego miasta partnerskiego Żydaczów prośbę o pomoc w zapewnieniu sprzętu technicznego, który ma służyć zarówno w zapewnieniu bezpieczeństwa, jak i będzie wykorzystywany do zadań z zakresu obrony cywilnej. Nie wiem, czy tu pan burmistrz chciał coś dodać.
Kilka słów. Jest w tej chwili ustawa, pozwala na to, żeby przekazać albo pieniężne wsparcie dla Ukrainy, albo rzeczowe. No i my chcemy z tego prawa skorzystać. Postanowiliśmy przeznaczyć 100 tysięcy złotych i tak porównywałem, jakie są, jak to wygląda w innych gminach i gdzieś to w tych granicach się, jeżeli chodzi o gminy naszej wielkości, właśnie w tych granicach gdzieś ta pomoc jest, oczywiście nie wszyscy ją dają, ale te miasta, które sprawdzaliśmy, no to daje 80-100 tysięcy, także myślę, że to nie jest kwota ani za niska, ani jakoś tam zawyżona. No a prosiliśmy w kontakcie bezpośrednim z panem merem Żydaczowa, żeby nam wskazał taką listę najbardziej potrzebnych rzeczy, których nie otrzymuje w darach, bo ludzie przeznaczają pewne rzeczy, to, czy żywnościowe, czy jakieś tam ubraniowe, natomiast oni by bardzo chcieli takie rzeczy, które wspomogłyby obronę cywilną, czyli różne jakieś tam...
latarki, maski,
podstawowe,
generator prądu,
jakieś tam generatory do prądu, tak, piły łańcuchowe, łopaty, no takie rzeczy, które i właśnie już jesteśmy na etapie rozeznania cenowego, bo nie chcemy, żeby to były takie jakieś tam rzeczy z pakietu, jakie tylko rzeczywiście porządne. No i za tą kwotę chcemy zakupić i wysłać transportem do...
A to będę rozumiem, bo już jedna od nas z miasta poszła.
Tak, no to
poszło. To przywiozła delegacja francuska z Anglii, co przyszedł.
Tak. 20 ton wysłaliśmy całego kilka. Bardzo dziękował mer, przysłał nam piękne podziękowanie. No ale to rzeczywiście są takie do rozdania ludziom rzeczy. No były też wózki inwalidzkie, były kule, były medykamenty. Natomiast rzeczywiście im brakuje teraz takich rzeczy mechanicznych do które też są potrzebne i one będą stanowiły część kolejnego transportu, bo chcemy znowu wysłać transport około 20-tonowy. Wiemy, że jeszcze OBI ma jeszcze przysłać nam jakieś dalej. Mamy już sprowadzone takie dalej z Anglii przez jedno ze stowarzyszeń. No i my uzupełnimy tymi darami, które zakupimy, jak również do tego, do tej kwoty naszych 100 tysięcy dołożymy te 62 tysiące, które uzbierało w weekend Termy Rzymskie i właściciel Termy deklarował, że chciałby wydatkować te pieniądze na te rzeczy właśnie, które potrzebuje żydaczów, więc połączymy te nasze środki, zakupimy te wszystkie dane i prześlemy. Mam nadzieję, że Państwo
nie, no oczywiście. Praca to przyjaźń zobowiązuje. Także to
tak też myślałem, że wszyscy Państwo zaakceptujecie. No i tu bezpośrednio jako miasto również pomożemy. Wolałem wydać rzeczowo, bo wiem, że u nich pewnych rzeczy może brakować teraz, bo tam też przecież te dostawy są ograniczone, więc
nikt by nie chciał być na ich miejscu.
O to chodzi, o to chodzi.
Dobrze. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do zaopiniowania projektu numer 56. Kto z Państwa jest za? Dziękuję. Czyli wszyscy obecni. Nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Opinia pozytywna. I Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do dwóch projektów uchwał. Projekt 51 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Czeleć na lata 2022-2035, który jest konsekwencją podjęcia projektu uchwały nr 52 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok. I to będzie z autopoprawką, bo wiem, że w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy z biura rady, tam chodziło o kwotę 90 tysięcy o park Grabek, ale tu o szczegóły bardzo proszę Pani Stani.
Szanowni Państwo, pierwsza część uchwały albo pierwsza część mojego wystąpienia będzie dotyczyć zadań, które wprowadzamy zarówno kwoty po stronie planu dochodów, jak i po stronie wydatków. Nie powodują one zwiększenia deficytu budżetu. I to następujące są kwoty. 728 zł w rozdziale 801.01. Pozyskanie dodatkowych dochodów przez SP2 ze sprzedaży makulatury z przeznaczeniem na zakup nowych książek do biblioteki. Zwiększamy dochody i wydatki w dziale 852, rozdział 852.02. Tutaj DPS otrzymał środki z jeszcze, w cudzysłowie, covidowe 18 722 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej oraz wydatki wynagrodzeniowe dla osób, które mają zwiększone obowiązki w związku z tym stanem epidemicznym. W dziale 900, rozdział 905, proponujemy zwiększyć dochody o kwotę 82 684 zł i 2 grosze. Są to środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie takiego nowego projektu kilkuletniego, który się nazywa Life Śląskie Przywracamy Błękit. Środki te będą przeznaczone na wydatki wynagrodzeniowe oraz inne takie administracyjne na zakupienie ekodoradcy. W dziale 900, rozdział 905 również zwiększamy o kwotę dochody i wydatki o kwotę 11 870 zł i 68 groszy. Są to środki z WFOŚ na realizację dwóch programów, programu Czyste Powietrze oraz opracowanie programu ochrony środowiska dla gminy Czeleć na lata 2021-2024 i te środki będą przeznaczone na działania ekologiczne. W dziale 905 zwiększamy dochody o kwotę 6250. Są to środki, które zwrócił na łona miasto Sosnowiec po rozliczeniu dotacji na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i przeznaczone te środki również będą na działania ekologiczne. W dziale 926.04 MOSIR pozyskał dodatkowe dochody w kwocie 1500 zł na zaświadczenie usług reklamowych z przeznaczeniem na bieżącą działalność MOSIR. Jeśli chodzi o zmiany dotyczące oświaty, o której dzisiaj rozmawialiśmy, to zwiększamy dochody z dotacji przedszkolnej o kwotę 133 116 zł. Jednocześnie zmniejszamy subwencję o kwotę 92 916 zł i ta różnica w wysokości 40 1200 zł, zwiększa nam dochody i zostanie przeznaczona na wynagrodzenie pracowników oświaty, czyli wzorem lat ubiegłych, po kwoty, które otrzymaliśmy w listopadzie, są weryfikowane i otrzymaliśmy informacje o ostatecznych kwotach, które są o 170 tysięcy, subwencja jest mniejsza w stosunku do planu. Natomiast dostaliśmy 77 tysięcy na zajęcia psychologiczne, czyli per saldo 92 tysiące i tak jesteśmy do tyłu. Jeśli chodzi o zmiany w planie wydatków, czyli takie, które już nam powodują zwiększenie deficytu i będą pokryte z wolnych środków z rozliczenia roku 2021, to w dziale 600, rozdział 622, zwiększamy środki o kwotę 60 tysięcy złotych z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu roweru miejskiego. W dziale 750-23 zwiększamy wydatki o kwotę 100 tysięcy z przeznaczeniem na opłacenie składek za członkostwo miasta Czeladź Górnośląskiej za Łojowskiej Metropolii. Ja mam nadzieję, że ta sytuacja się rozstrzygnie, ponieważ różne sposoby są liczenia składki dla GZM-u. Zmieniła się ustawa i według mojej wszelkiej wiedzy powinny być te składki mniejsze, natomiast GZM obstaje, wiadomo też z jakich powodów, żeby składki były większe. Natomiast póki się nie wypowie ministerstwo, musimy zapewnić się także wpłaty. Myślę, że powstanie w pewnym okresie nadpłata i gdzieś to tam nam się wyrówna. No i taka mnie akurat bardzo niepokojąca kwota to jest konieczność zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań, od obligacji. Na dzień dzisiejszy szacuję, że budżet, który był w wysokości 930 tysięcy złotych, był wystarczający na dzień 1 stycznia, natomiast w związku z podwyżkami stóp procentowych na dzień dzisiejszy już brakuje nam 585 tysięcy i to jest kolejne zwiększenie środków. Obawiam się, że niestety będzie to jeszcze szło w złym kierunku i jeszcze będziemy musieli tutaj zabezpieczyć środki, czyli
tutaj skala jest taka, zależy od tych stóp procentowych.
Skala jest taka, no na 1 stycznia stopy procentowe 1,7, na dzisiaj 4,50. No to od każdego
miesiąca.
Tak, także tu są i co dwa tygodnie praktycznie jest nowa stawka WIBOR-u i to jest straszne. No tutaj boję się, co będzie w dalszej części roku, ale w rozdziale 904 proponujemy zwiększenie o kwotę 150 tysięcy środków na wydatki bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni miejskiej. To również jest wynik poprzetargowy. W dziale 904 proponujemy zwiększenie o kwotę 90 tysięcy, czyli z przeznaczeniem na wykonanie placu zabaw. To również jest poprzetargowa informacja.
Tutaj wejdę słowo, każdy przetarg, można powiedzieć, 50% przetargu jest droższy niż było rok temu, a ci, którzy realizują inwestycje, już się upomniają o rekompensaty za zwyżki i wszystkich tam.
Tak, to wszystko idzie w górę.
Także no, naprawdę szykuje się bardzo ciężko.
Kolejne to również zwiększenie o kwotę 50 tysięcy w rozdziale 915, również niewystarczające środki na konserwację oświetlenia drogowego. W rozdziale 921-16 to jest zwiększenie o kwotę 170 tysięcy, o której już dzisiaj rozmawiali przy okazji inwestycji w bibliotece miejskiej. I w rozdziale 926-01 zwiększamy środki o 3 700 000 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania modernizacja stadionu, również też po przetargu.
Też jesteśmy po przetargu. Co prawda nie wszystko wynika z faktu, że wszystko jest droższe w tej chwili, ale zwiększyliśmy ten zakres, tak żeby modernizację zakończyć, można powiedzieć, w 100%, bo planowaliśmy początkowo, żeby rozłożyć to jeszcze na dwa etapy, ale zdecydowaliśmy, że zrobimy wszystko za jednym razem, stąd ta kwota jest dopasowana do najniższej oferty przetargowej. Płynęły dwie oferty, jedna na 9 milionów, około 9 milionów, druga na 7 milionów, tam 500, no i brakuje nam, czy 700 i brakuje nam też 700 i postanowiłem z tych zapasów, które nam zostały w ubiegłego roku, wyasygnować tą kwotę na to, żeby ten temat stadionu już zamknąć.
I te wszystkie zmiany rzutują oczywiście na zmiany w wykazie przedsięwzięć, w wieloletniej prognozie finansowej, Natomiast taką nowością jest to, iż specustawa w artykule 111 wprowadza możliwość, iż państwo upoważniacie pana burmistrza do pewnych przesunięć w budżecie, które jakby do tej pory były w państwa kompetencji. Oczywiście nie w zakresie każdej kwoty, a jedynie tych działań związanych z kryzysem uchodźczym i z pomocą obywatelom Ukrainy. I tutaj pojawia się nam upoważnienie w uchwale budżetowej do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu JST, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Czyli jak Państwo wiecie, wy macie tylko jedyną kompetencję, ale burmistrz będzie miał tylko kompetencje do zadań tych
związanych z
kryzysem. No bo być może potrzebna będzie z dnia na dzień.
Oczywiście. Na przykład otrzymaliśmy informację, że dostaniemy z GZM-u dotację 65 tysięcy złotych celową również na taką działalność i wtedy już nie będziemy musieli Państwa prosić,
tak,
burmistrz będzie mógł zarządzeniem sobie taką rzeczą
wprowadzić. Dostajemy pieniądze na zakup sprzętów dla przyjęcia uchodźców, także kupujemy posiew za to.
Wyposażenie kuchni.
A czy w związku z tym ja mogę zadać pytanie, żeby już w sprawach bieżących, bo jak, czy pani, od kiedy będą mogli uchodźcy u nas zamieszkać w tych obiektach?
Już
ja nie mówię o domach prywatnych.
Nie, tylko... już mamy przygotowanych i zgłoszonych do starosty 100 miejsc.
Aha, i jeżeli na
starosta
przykład...
je zgłosił do wojewody i wojewoda jak już wyczerpie tam gdzieś tam, no to wtedy nam...
Ale to wojewoda będzie kierował?
Nie, czy... to wojewoda.
A ja myślałam, że jest taka możliwość, że mamy telefon, że ktoś jedzie.
Nie, żadne.
Ani jednego miejsca nie możemy przeznaczyć dla osób z wolnego, że tak powiem,
tak,
naboru.
To jest
takie polecenie wojewody, które kazał przygotować naszemu miastu 300 miejsc. Tak średnio rzecz biorąc, każde miasto ma przygotować 10 miejsc na 1000 mieszkańców, więc dla nas przypada 300 miejsc, myśmy nawet tyle łóżek nie mieli, wystąpiliśmy do wojewody o to, żeby nam zabezpieczył łóżka, GZM ma zakupić nam łóżka, mamy na razie łóżek 120, więc te wszystkie łóżka już są rozstawione i jeżeli by nam wojewoda przysłał z dnia na dzień, no to już mamy przygotowany na hali 60 miejsc i w takim budynku biurowcu SFA 40 miejsc. Także 100 miejsc jest tam przygotowanych, a 100 miejsc będziemy mieli, kolejne 100 miejsc będziemy mieli u pana Franciszkowskiego na skałce od połowy kwietnia. No i pozostałe 100 miejsc.
Ale czy on nieodpłatnie użyczył ten budynek, czy miasto będzie coś tam płacić?
No, które dostaniemy. My zgłosiliśmy, że będą miejsca, które będą gdzieś kosztowały 40 zł, bo musimy tym ludziom zapłacić za jedzenie. Już wynegocjowaliśmy taką stawkę dzienną 35 zł na jedzenie i jakieś tam pokrycie energii w tych obiektach, które są już zabezpieczone. Natomiast u pana Franciszkowskiego zgłosiliśmy, że będzie 60 zł osobodzień kosztował i wojewoda wstępnie się zgodził na to, że ta kwota będzie wyższa. No więc ona by pokryła znowu jedzenie plus dużo wyższe koszty ogrzewania, ciepłej wody, no i potem też koszty być może jakiejś obsługi tam na miejscu, ktoś tam musi posprzątać te korytarze, ktoś tam musi jakieś czynności być może pomagające tym ludziom, którzy tam będą, więc będą dodatkowe koszty jakieś, jak również być może się zdecydujemy, żeby na przykład śniadania i kolacje robić tam w obiekcie, bo jest taka kuchnia, gdzie można robić, żeby się ludzie nie musieli chodzić wszyscy gdzieś tam na zewnątrz, czy samemu sobie robić, bo te pokoiki są bardzo zgrabne, fajne, ale tam już nie ma miejsca na kuchnię, więc... A jest taka zbiorcza kuchnia, że gdyby tam zatrudnić jakieś dwie panie, to by zrobiły śniadanie, nawet na stole poustawiały takim szwedzkim, by sobie każdy brał. No w każdym razie te koszty byłyby tam około 60 zł. I tam mamy 200 miejsc. I gdyby była taki naciw, że musi być te 300, no to wtedy rozstawimy na hali sportowej te pozostałe 100, bo już gdzie indziej nie ma miejsca. Także z wolnego naboru tylko możemy liczyć na mieszkańców. No, na mieszkańców i nie możliwości nie widzę, chyba że przez wojewodę. Jak...
Ale wojewoda nie będzie miał takich ludzi, takich, bo to wiadomo, że to będą założyli jakiś tam zbiorowym autokarem ludzie jadą, jakaś większa. Wiadomo,
nie ma takiej opcji, pani radna.
Że nie będzie uzyskiwał po jednej osobie wojewoda.
Do rejestracyjnego muszą dotrzeć i tam dopiero
można powiedzieć rządowe, a nie od wojewody, bo to rząd nałożył na wojewodę, a wojewoda na samorządy, to i każdy samorząd trzyma to miejsce i czeka na ludzi, no więc...
Rozumiem, nie będzie ludzi, nie będzie pieniędzy.
Tak jest.
No, tak,
ale
tak.
Będziesz już miała sprzęt zakupiony.
No właśnie.
No ale tak prawdę powiedziawszy, że mamy przygotować 300 miejsc w mieście, a 300 uchodźców już jest dzięki uprzejmości mieszkańców w naszych mieszkaniach. No i ci oni dostaną pieniądze poprzez te rodziny.
No ja wiem tylko, że panie burmistrz, chodzi o to, że właśnie że ciągle gdzieś ktoś dzwoni, czy nie ma gdzieś jakiegoś miejsca, czy nie moglibyśmy rodziny rozlokować, a te miejsca w domach się kurczą.
Ale to nie jest tylko problem naszej gminy.
No oczywiście to każda z
perspektywy, na przykład Sosnowca, która jest gminą na prawach powiatu, tam jest zupełnie inne rozwiązanie. Jeszcze gorzej, ponieważ gmina musi zawierać umowy z hotelami, czy z jakimiś innymi miejscami dotyczące zakwaterowania.
No.
I tak jak pan burmistrz mówił, to i tak te kwoty u nas w Czeladzi są niższe, bo tam są wyższe. Tam jest 100 zł zakwaterowanie plus 70 zł na przykład wyżywienie. I to wszystko pokrywa gmina i nikogo to nie interesuje.
Tak. My akurat mamy tą uprzejmość pana Franciszkowskiego, że on nawet złotówki nie chce zarobić na uchodźców. Tak. I nam daje obiekt, my tylko podpisujemy umowę z energetyką, z ciepłem i za wszystko my płacimy, a pan Franciszkowski nie chce nic, ale gdyby to był obiekt hotelowy,
tak, oczywiście, to oczywiście, że to jeszcze zależy na większe koszty.
Tylko, że no właśnie, bo może się okazać, że wojewoda tych ludzi nie przyśle, a ludzie nie będą gdzie spać. Może tak się
zdarzyć. Ale rezerwa musimy, bo ciągle napływają ludzie, a oni tam mają na pewno rozpiskę. Tu jest jeszcze tyle, tu jest tyle. Aha, w Czeladzi mamy tu, to wysyłam do Czeladzi z dnia, i może przyjechać.
Ale już tych osób jest mniej. Już naprawdę tych uchodźców z Ukrainy jest coraz mniej. I nawet
pani przewodnicząca jest mniej, bo jeszcze nie ruszyli dobrze Lwowa. Ale w momencie, w którym ruszą Lwów, to wszystko
przyda. Miejmy nadzieję, że...
Miejmy nadzieję, że nie. Że ten Lwów jest jeszcze z dnia, kiedy się czuje bezpieczny, ale w momencie, w którym zacznie się cudzać w Lwowie, to tam jest miliony ludzi, którzy uciekli do Lwowa, a teraz wszyscy przyjdą do nas.
No będą idealne miejsca, bo mam być po
prostu, ale
tam nie możemy przyjmować takich pojedynczych rodzin, dlatego że te koszty byłyby ogromne, jakbyśmy ogrzewali pusty obiekt, który będzie 2-3 rodziny, więc tam musi przyjechać naprawdę 100 osób i to wtedy warto uruchomić to wszystko.
Dobrze, pani skarbnik, przechodzimy dalej, tak?
Kończąc omawianie uchwał, jeszcze również nowe upoważnienie znajduje się w zmianach wieloletniej prognozy finansowej i brzmi: dokonywania zmian wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji, zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana nie pogorszy wyniku budżetu, i to też jest związane jakby z tą specustawą. Dziękuję, jeśli chodzi o uchwałę.
Czy macie państwo jakieś pytania do WPF-u i do zmian w budżecie miasta? To przechodzimy do zaopiniowania pierwszego projektu numer 51 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Czeladź na lata 2022-2035 z autopoprawką. Kto z państwa jest za? 5 osób za. Kto się wstrzymał? Radny. Opinia pozytywna. I przechodzimy do zaopiniowania projektu 52 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok z autopoprawką. Kto z państwa jest za przyjęciem? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Opinia pozytywna. Szanowni państwo, został nam ostatni punkt dzisiejszego posiedzenia komisji. Sprawy różne. Czy ktoś z państwa chciałby zadać jakieś pytanie w tej kwestii?
Zadałam teraz.
Bardzo dziękuję. Zamykam posiedzenie komisji. Dziękujemy.
Przepraszam, panie burmistrzu, czy ja mogę to teraz